Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będzie o tarczy, o pomocy finansowej, która jest, ale wszyscy przedsiębiorcy twierdzą, że jest jej za mało. A naszym gościem będzie Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który te pieniądze rozdziela. Dzień dobry Panie Prezesie.
Dzień dobry.
Przedsiębiorcy nie mogą się doczekać tarczy, albo to dostają tych pieniędzy za mało, dlatego się buntują i otwierają. Codziennie słyszymy, że otwarte są kolejne restauracje, siłownie, hotele. Dlaczego nie dajecie wystarczająco pieniędzy?
No, panie redaktorze, ja uważam, że z pokonaniem pandemii jest trochę tak jak ze zdobyciem szczytu K2 zimą. Wymaga to olbrzymiej dyscypliny, wytrwałości i współpracy. Proszę zwrócić uwagę, że nie udało się tego żadnym himalaistom z Europy, Stanów Zjednoczonych, a udało się 10 szerpom, Nepalczykom. Więc jest to też trochę taki temat kulturowy, prawda? Pandemii w Azji już praktycznie nie ma. Europa, Stany Zjednoczone sobie z nią nie radzą. Jeżeli chodzi o.
Ale co chce pan powiedzieć, walkę, że po prostu rząd nas powinien wszystkich zamknąć, postawić wojsko w miastach i powiedzieć, kto wyjdzie na ulicę, ten trafia do więzienia, bo tak w Chinach zwalczano pandemię, to wtedy byśmy mieli spokój?
Ten model ma dwie strony. Znaczy, bardziej chodzi mi o to, że no, musimy być zdyscyplinowani, solidarni. W Azji jest ten kolektywizm, prawda? My jesteśmy bardziej indywidualistami.
No dobrze, ale panie prezesie, nie mieszkamy, w Unii Europejskiej.
Druga strona medalu jest oczywiście taka, że jest to kosztem prywatności. Jest oczywiście problem dotyczący bardzo ostrych restrykcji w Azji, ale chciałem powiedzieć, że najważniejsze jest to, że ta umowa z przedsiębiorcami polega na tym, że oni przestrzegają restrykcji sanitarnych, są zdyscyplinowani, ale mogą liczyć na pomoc finansową.
No właśnie, czy mogą liczyć na pomoc finansową? O ile pierwsza tarcza w zeszłym roku przychodziła nadspodziewanie dla wielu szybko, rzeczywiście ludzie mówili, sam słyszałem od przedsiębiorców, właścicieli hoteli, restauracji, że wysyłają i to dość szybko wypełniają tak naprawdę wniosek i następnego dnia pojawiają się pieniądze. I tak było. Nie wszędzie, ale tak rzeczywiście było. No to teraz ta druga tarcza, która jest już nie dla każdego, jest dla wielu jakąś masakrą, bo przecież zdecydowanie nie wszyscy dostają pieniądze z drugiej tarczy, czyli z tej, która obowiązuje w tym roku.
Nie wszyscy tej pomocy w tej chwili potrzebują. Tarcza dzisiaj dotyczy 45 branż, no głównie właśnie gastronomii, hotelarstwa, klubów fitness. Natomiast działa na takich samych zasadach jak wiosna. W Polskim Funduszu Rozwoju można uzyskać subwencje w ciągu kilkunastu godzin, składając wniosek.
Panie prezesie, dobrze, ale to ja panu powiem. Wy się chwalicie, wczoraj się pochwaliliście na Twitterze, że subwencje otrzymały już 3471 restauracji i placówek gastronomicznych i 922 hotele i 566 obiektów noclegowych. No to ja panu powiem, że 3500 restauracji, a mamy 68 tysięcy restauracji w Polsce. 3,5, a tu 68, taka góra. Z hotelami jest podobnie. No, tutaj jest mniejsza dysproporcja. Pieniądze dostały 922 hotele, no, właściciele hoteli, jak rozumiem, a mamy 2635 hoteli. Przynajmniej tyle mieliśmy w 2019 roku. No i wie pan, co tak, zresztą? Jest kiedy to dostaną pieniądze i ile ich dostaną? Bo to też jest ważne.
To tarcza finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju dotyczy tych firm, które zatrudniają. Tych firm jest trochę mniej, bo wiele osób prowadzi właśnie takie jednoosobowe działalności gospodarcze. Działa od 7 dni. Jestem przekonany, że z tych firm będzie kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast te osoby samozatrudnione mogą liczyć na tak zwane postojowe, na pożyczkę z Funduszu Pracy i zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne. Więc to nie jest tak, że jakakolwiek grupa przedsiębiorców pozbawiona jest pomocy.
Dobrze. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju jest z nami. Panie prezesie, skoro pan wywołał samozatrudnionych, to ja mam przed sobą listę. Pan Jakub pisze właśnie, co z jednoosobową działalnością. Ja mam 4 kody PKD, czyli tak zwane, no, 4 branże, powiedzmy, spadek obrotów, a mimo to nie mogę starać się o subwencję. Pani Joanna z kolei pisze, że prowadzi kawiarnię, sama pomaga mąż. Za listopad, grudzień i styczeń dostałam 7 tysięcy starczy. To by się zgadzało, bo to jest 2000 z groszem miesięcznie. Tymczasem miesięczny czynsz to 2,5 tysiąca, prąd 1000 zł, leasing 2,5. Jej stałe koszty to jest 7 tysięcy miesięcznie. Z czego ona ma żyć, skoro obroty w kawiarni spadły o 90%?
Jeżeli prowadzi tak zwaną firmę rodzinną, czyli zatrudnia również męża jako współpracownika, to zapraszam do Polskiego Funduszu Rozwoju. Może starać się o subwencję, wtedy
nie, no,
będzie
napisała, że nie, że prowadzi kawiarnię sama, a mąż pomaga. Ona jest samozatrudniona. To nie jest wielka kawiarnia, jak rozumiem. Wie pan, bo my tak czasami rozmawiamy, jakby ci przedsiębiorcy to byli jacyś burżuje, którzy zatrudniają po setki ludzi, a sami upływają w luksusach. No, nie, mówimy o właśnie takich, nie, jak pani Jakub, pani Joanna, tysiącach ludzi, którzy są samozatrudnieni i prowadzą małe biznesy. I oni nie dostają od was nic poza 2000 złotych miesięcznie, które nie wystarczają na nic. Właściwie nawet zabić się nie można, bo za dużo.
Poza tak zwanym postojowym mogli liczyć na tak zwaną pożyczkę 5000 złotych, tak zwaną małą dotację, która później była umarzana przez rząd.
Samozatrudnieni mogli dostawać takie pożyczki?
Tak, tak. Więc tak jak powiedziałem, oczywiście ja codziennie rozmawiam z tymi przedsiębiorcami. Jestem daleki od tego, żeby twierdzić, że właśnie są burżujami i są w bardzo trudnej sytuacji. Natomiast absolutnie no, ta pomoc, która dociera ze strony rządu, dociera do wszystkich. Być może
no tak, ale są, nie, no, są też ludzie, którzy otwierali otworzyli swoje interesy. Przepraszam, że panu wchodzę w słowo. Są ludzie, którzy otworzyli swoje interesy od lutego zeszłego roku. Otworzyli je, bo na przykład wybudowali hotel. No, budowa hotelu nie trwa 3 kwadranse, tylko to raczej najmniej 3 kwartały, prawda? Więc zaczęli inwestować jeszcze przed pandemią. Otworzyli hotel, kiedy wybuchła pandemia i oni nie dostaną nic, literalnie nic, bo oni nie mogą się odwołać do tego, że spadły im dochody, bo wcześniej nie mieli żadnych.
No tutaj już nie ma wpływu na przepisy pomocowe Unii Europejskiej, które nakazują nam porównywania tych właśnie spadku obrotu do 2019 roku, ale chciałem jednak powiedzieć, że my w ciągu ostatnich 12 miesięcy udzieliliśmy pomocy 347 tysiącom firm. To jest połowa wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, ponad 3 miliony pracowników.
Ja to wiem, w zeszłym roku 61 miliardów złotych wydaliście, w tym już 2 miliardy. To są potężne pieniądze, to jest zgoda, to nie o to chodzi, że nie ma tych pieniędzy, tylko być może one idą nie tam, gdzie są naprawdę najbardziej potrzebne. Widzi pan, że w internecie wszędzie są jakieś dramatyczne apele restauratorów, którzy no, otwierają swoje lokale, bo nie mogą się doczekać jakiejś pomocy, albo twierdzą, że nie dostaną jej wcale.
No tak, nawet ostatnio się odnosiłem do takiego przypadku restauratora z Sosnowca, który kpił z rządu właśnie, że nie może liczyć na żadną pomoc, nie otrzymał pieniędzy z PFR-u. Sprawdziliśmy, okazało się, że wiosną otrzymał.
Mówi pan o tym słynnym restauratorze, przepraszam, 35. Mówi pan o tym restauratorze, który miał Ziobra po małopolsku, jakieś takie inne wymyślał potrawy.
Tak zwany polski nierząd. Tak. No i okazało się, że otrzymał 108 tysięcy wiosną i 135 tysięcy w styczniu, więc też trzeba oczywiście ostrożnie z tymi głosami, które się pojawiają.
No tak, jeśli ktoś dostaje 10 miliona, to są duże pieniądze. RMF24.pl, interia.pl. Tam dalszy ciąg rozmowy. Mam mnóstwo nie tylko żalów i pretensji przedsiębiorców, ale też pytań o to, co będzie po pandemii. Porozmawiamy o tym wszystkim, a także o to, co z emeryturami, bo jak widać, tu też są problemy. O tym wszystkim w internecie. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. To panie prezesie, jeśli mogę, bo tu naprawdę tych pytań przedsiębiorców jest mnóstwo i za każdym z tych pytań czy kryje się jakiś no, dramat. Pan mówi tak, że jak umowa jest taka, nie otwierasz knajpy, nie otwierasz swojego biznesu, to dostajesz pieniądze. Otwierasz, nie możesz liczyć na pomoc. Ja to rozumiem, ale jeden z takich głosów to jest głos pana, który otworzył swoją restaurację. I proszę bardzo, pan Tomasz Kwiejek, właściciel restauracji Trzech Braci. To taka słynna restauracja w Cieszynie, która się otworzyła. I on mówi tak, do końca stycznia musimy zapłacić koncesję za sprzedaż alkoholu na cały rok, a to jest kilka tysięcy złotych. Muszą płacić inne rzeczy, także jednorazowe. No naprawdę te pieniądze, które oni dostają, na to nie wystarczają. Dziwi się pan im, że otwierają knajpę?
Jednak się dziwię, bo po drugiej stronie mamy zagrożenie dla zdrowia i życia. Ja oczywiście rozumiem tę sytuację, ale z drugiej strony widzę konkretne dane też z gospodarki. Jesteśmy krajem z drugim najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który ma wzrost zatrudnienia rok do roku i wzrost działalności gospodarczej. To oczywiście nie oznacza, że są przedsiębiorcy w tak trudnej sytuacji, o której pan mówi, ale tak jak powiedziałem, ja jestem przekonany, że te pieniądze są dla nich dostępne i być może czasami one są zbyt niskie, ale jednak ta pomoc jest.
No pan mówi, że pomoc jest, a oni mówią, że albo nie ma, albo przychodzi za późno. Wie pan, to jest rzeczywiście strasznie trudna rozmowa, bo ludzie zawsze narzekają. Pan twierdzi, że niektórzy narzekają, przepraszam, oszukując, jak ów restaurator, który dostaje ćwierć miliona, a jednocześnie twierdzi, że nie dostaje nic. No, jeśli ćwierć miliona jest nic, to ja proszę takie nic mi przelewać. Ale dobrze, proszę mi powiedzieć, co stanie się z tymi, którzy na przykład w zeszłym roku zainkasowali pieniądze, które im się należały, żeby była jasność, w tarczy 1.0, a teraz, nie mogąc się doczekać, albo no, z miliona innych powodów, decydują się otworzyć swoje biznesy nielegalnie. Czy oni będą musieli oddawać tamtą pomoc, albo nie dostaną następnej? Jak to jest?
No, tutaj prawo wprowadzone w październiku ubiegłego roku jest dosyć jednoznaczne. Znaczy mówi o tym, że jeżeli ktoś narusza restrykcji sanitarnych, no nie może liczyć na pomoc. Ja przypomnę, że rząd podjął bardzo pozytywną decyzję dla przedsiębiorców, że dla tych wszystkich branż, bez warunku utrzymania zatrudnienia, umorzył im te subwencje za ubiegły rok. Znaczy to nastąpi za 3 miesiące. Dlatego no, apeluję do przedsiębiorców, żeby przestrzegali tych restrykcji, bo najgorszą rzeczą, którą mogłaby się wydarzyć, to jest właśnie występowanie o zwrot tych subwencji w sytuacji nieprzestrzegania tych restrykcji.
No, ale oni twierdzą, że na przykład przestrzegają restrykcje. To nie jest tak, że otwierają restaurację i hulaj dusza, wchodźcie ile wlezie, bawcie się, koronawirusa nie ma. Otóż no, oni przestrzegają restrykcje, maseczki, co drugi stolik i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie no, nie przestrzegają w tym przypadku, że otwierają te lokale.
No właśnie, no tutaj ja rozumiem, że chodzi o to, żeby stosować się do aktualnie obowiązujących restrykcji. Ja jednak dziwię się też tym głosom mówiącym o tym, że restauracje nie są aż takim zagrożeniem. No, przeczytałem kilka tych badań. Trudno jest mieć maseczkę, nie wiem, pijąc albo jedząc, prawda? Jest to jednak zamknięte pomieszczenie.
Zgoda, tylko na przykład wszyscy, wie pan, ale u nas był restaurator.
U
nas był restaurator, właściciel 5 restauracji w Warszawie, który dawał konkretny przykład. U niego w restauracji przez kilka miesięcy w żadnej z tych restauracji nie zakaził się żaden z pracowników. Mimo, że no, by było otwarte z rygorami.
No, nie wiem, czy tak akurat było. Być może to trochę szczęścia, prawda? Natomiast tak jak powiedziałem, no, są badania pokazujące wyraźnie, że restauracje, hotele, spotkania towarzyskie to są te miejsca, gdzie to zagrożenie jest największe. No, nie jestem epidemiologiem, ale tak, żeby trochę optymizmu było. Mamy program szczepień. Wydaje się, że takim punktem zwrotnym w czasie tej pandemii to z perspektywy właśnie tych firm może być maj, bo wydaje się, że do maja mamy szansę zaszczepić wszystkich seniorów i te osoby najbardziej narażone na zakażenie i wtedy zniknie ten podstawowy powód do tego, żeby zamykać firmy, starając się obniżyć poziom śmiertelności, ponieważ te osoby będą po prostu zabezpieczone.
Dobrze, panie prezesie, to zanim maj, to jeszcze porozmawiamy. Jeszcze tylko jedna rzecz, bo pan mówił o tym, że możecie występować o zwrot tych pieniędzy. Czy już są takie przypadki? Czy już występujecie o zwrot subwencji? A jeśli nie, no to czy prowadzicie takie działania, żeby wystąpić?
Znaczy jesteśmy zobowiązani, żeby mieć te informacje i z Głównym Inspektoratem Sanitarnym poprosiliśmy im o przekazywanie danych.
A kto będzie decydował o tym, czy żądać zwrotu do subwencji, czy nie? Kto będzie? Wy? Kto inny? Nie wiem.
Znaczy przepisy są tak skonstruowane, że jeżeli Główny Inspektor Sanitarny bądź Policja stwierdziła jednoznacznie, że naruszone zostały zasady sanitarne i jest to prawomocne, prawda? Czyli ktoś się nie odwołał do sądu, no to wtedy nie mamy wyboru, musimy o taki zwrot wystąpić.
I będziecie
jeszcze takie sytuacje nie nastąpiły.
Ale będziecie występować o zwrot tych pieniędzy, jeśli tak się zdarzy.
Jeżeli takie sytuacje jednoznaczne się pojawią, będziemy zobowiązani to zrobić.
To zostawmy te dotacje, bo ja mam jeszcze parę innych pytań. Chociaż jeszcze jedna mi się przydała. Czy PFR przyznał dotację sam sobie? Mówię o tym dlatego, że jesteście właścicielami na przykład kolei linowych. Jak patrzę, jest ich całkiem sporo. Macie polskie koleje linowe i tam 8 kolejek. Między innymi na Kasprowy, na Gubałówkę, na Górę Parkową. Tam macie parę innych.
Nie przyznaliśmy sami sobie, jak ale to pozwala nam też, ale też pozwala nam to lepiej zrozumieć, jak wygląda rzeczywiście sytuacja.
A czy może już pan wreszcie powiedzieć, ile kosztowało odkupienie polskich kolei linowych? Bo to przez lata było, ja to przez lata o to pytałem przedstawicieli rządu i wszyscy buzia w ciupie, nic nie wiem.
Nie no, podawaliśmy ostatecznie te informacje. Było to blisko 400 milionów złotych, no ale trzeba pamiętać, że firma co roku zarabia 50 milionów zysku.
No w tym roku nie zarabia. Znaczy w zeszłym roku zarobiła 50 milionów zysku? W 2020? No,
oczywiście w czasie pandemii te przychody spadają.
No to PFR powinien sobie wypłacić pieniądze jako żywo.
Nie, tego nie robimy.
To nie wiem dlaczego właściwie. Należało się. No dobrze, to porozmawiamy trochę o czasie... Zanim po pandemii, to jeszcze coś obok pandemii, co się dzieje. PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, to był taki pomysł rządu na to, by namówić rodaków, nas, żebyśmy oszczędzali na emeryturę. Bo wszyscy się mniej więcej domyślają, że jak przejdziemy na emeryturę, to ZUS z dumą wypłaci nam tam 1200 zł, czyli tę minimalną emeryturę i powie, masz, szalej. No i rząd liczył na to, że skorzysta z tych planów dużo więcej osób i co się okazało? Z prawie 7 800 000 tych, którzy są uprawnieni do korzystania z PPK, 1 700 000 skorzystało. 23%, nawet nie co czwarty. W tych małych firmach, gdzie to było dobrowolne, te PPK były dobrowolne, 90% nie skorzystało. To jest jakaś klęska tego programu, prawda?
Nie, ja do tego podchodzę zupełnie inaczej, bo zajmuję się tym 20 lat. Przez ten okres był taki program pracownicze programy emerytalne. Pracodawca dokładał się w 100% do naszych oszczędności, a przez 15 lat w tym programie wzięło udział 250 tysięcy osób w Polsce. My po roku mamy 1 700 000. Łącznie mamy już 2 miliony osób, które rzeczywiście gromadzą dodatkowe oszczędności, niemałe.
Ale to są małe oszczędności. To jest 2% miesięcznie mojej pensji. Oddaję na PPK. Pracodawca dokłada drugie tyle. No i jeśli przed 60 zechce z tego skorzystać, to dostaję no, wszystkie swoje pieniądze i 70% tego, co dał pracodawca, no to muszę zapłacić podatek. Chyba, że przekroczę 60, to wtedy... dostanę wszystko, tylko panie prezesie...
Ale na tym właśnie polega piękno takiego długoterminowego, regularnego inwestowania, prawda? Że wydaje nam się, że to są nieduże kwoty, bo rzeczywiście to może być rocznie 2,5 tysiąca, 3, no a później okazuje się po 30 latach, że mamy 300-400 tysięcy złotych dodatkowych środków. Ja mogę powiedzieć, no pieniądze leżą na ulicy.
Chryste panie, pan ma w portfelu też pan ma środki? To porozmawiamy o pańskich środkach. A pan jak oszczędza na emeryturę? Te swoje środki to gdzie pan alokuje?
W PPK oczywiście.
Ale tak serio?
Nie, tak. Nie, oczywiście, że jestem również uczestnikiem.
Ale również, to znaczy oprócz tego...
Zachęcam do tego, oprócz
PPK, to co pan robi z tą górą złota, którą pan już zgromadził?
No mając trójkę dzieci, to inwestuję w ich edukację, traktując to również jako dobry kierunek inwestowania.
Myśli pan, że się będą ojczulkiem zajmować na starość?
No, taką płonną nadzieję.
Słyszycie moje dzieci? Tak trzeba robić później. No dobrze, a teraz poważnie, pan jakoś inaczej, to oprócz PPK inwestuje pan jakoś pieniądze? Ja nie, to nie jest program rozliczanie ludzi, rozliczanie bogaczy z ich fortuny. Ja pytam poważnie, jak inwestować swoje pieniądze, jeśli nie jest ich strasznie, strasznie dużo, no, że nie kupujemy sobie, nie wiem, willi na, w Saint-Tropez na wynajem.
No, jestem też szczęśliwym posiadaczem kredytu hipotecznego, więc nie ma tego aż tak dużo. Natomiast no, polecam wszystkim, żeby, jak to się mówi, nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Czyli najlepiej w sposób różnorodny.
Ale nie chce pan powiedzieć, tu, jak pan inwestuje? Tam. Naprawdę to jest jakiś taki, jakaś straszna tajemnica. Ja nie żądam szczegółów.
Nie, no, tak jak powiedziałem, no, długoterminowo inwestuję z PPA. W ciągu ostatniego roku zarobiłem na tym ponad 10%. Dodatkowo oszczędności mam też lokowane w funduszach długoterminowo. Nie inwestuję aktywnie, ponieważ też nie mam na to czasu, zajmując się między innymi tarczami.
No tak, wie pan, bo jest, jak słyszę, jak czytam, znaczy także trochę wiem, jest, powiem, że boom na rynku nieruchomości. Budujemy tyle mieszkań, co za Gierka i o dziwo one się jakoś sprzedają, nie tanieją mieszkania w wielkich miastach przynajmniej. Jest też boom na rynku sztuki. Ludzie inwestują pieniądze w sztukę. Jak mi opowiadała jedna z galerzystek, czasami kupują obrazy, nawet ich nie rozpakowując. Po prostu traktując to jako lokatę kapitału. To w co inwestować, jak ktoś jest nieprzyzwoicie bogaty? Czyli zarabianie 50 tysięcy miesięcznie i nie ma co robić z forsą.
No jak to się mówi, pieniądz tworzy pieniądz. Tych możliwości jest dużo. Ja akurat uważam, że najciekawsze są inwestycje w nowe projekty technologiczne. Hmm. Są tak zwane fundusze venture capital, można inwestować, przepraszam za tą nazwę, no chodzi o po prostu fundusze, co prawda wyższego ryzyka, inwestujące w ciekawe, innowacyjne projekty.
To tutaj padnie nazwisko, za które mnie wszyscy zamordują, mianowicie nazwisko Szumowski, ale imię będzie inne, Marcin Szumowski, brat pana, byłego pana ministra, no, sam inwestuje w takie venture capital, on je nawet zarządza, tylko on mi mówił, że on ma 4 takie, w które zainwestował i mówi tak, liczy, że na jednym z nich dużo zarobi, na 2 utopi wszystko, a 1 może wyjdzie na 0. Wie pan, to ja bym chciał być w tym na jednym, którym on zarobi, a nie w tych 2, które utopi wszystko.
No i tutaj wróć do punkt numer 1, czyli trzeba inwestować w kilka form aktywów. Tak jak powiedziałem, nie wkładaj wszystkich jajek do jednego kosza.
No dobrze, to proszę mi powiedzieć, dlaczego Polacy boją się oszczędzania na emeryturę? Nie wierzą w to, że te pieniądze do nich wrócą, boją się, że skończy się jak OFE, że pieniądze były, a później znikły.
No to tak zupełnie na poważnie, to po pierwsze nie tylko Polacy, ponieważ to jest problem w wielu krajach. No nie myślimy długoterminowo. Jest taki noblista, który udowodnił, że też nie podejmujemy racjonalnych decyzji finansowych. Zresztą podobnie jest z naszym zdrowiem. Palimy, prawda, wiedząc, że to jest szkodliwe. Więc no, duża praca przed nami, aby przekonać do tego programu i pracodawców, żeby nie zniechęcali pracowników. I Polaków, żeby zaufali właśnie po tych doświadczeniach z OFE, bo to rzeczywiście jest podstawowe wyzwanie, ale tak jak powiedziałem, mamy już 2 miliony osób, które gromadzą te pieniądze dodatkowe na emeryturę, zarabiają. Pieniądze leżą na ulicy, trzeba się po nie schylić, bo do każdej złotówki jest dopłacana druga, więc no, naprawdę zachęcam.
No dobrze, pieniądze leżą na ulicy. Ja bym tylko chciał wiedzieć, na której dokładnie i już tam pędzę.
U pana pracodawcy. Wystarczy się zgłosić do pracodawcy.
Czyli mówi pan, że RMF. Dobrze. Słuchajcie, doczekacie się z telefonu.
Przepraszam RMF, ale będzie dodatkowy mały koszt dopłaty do emerytury.
Akurat w moim przypadku jest trochę inaczej, bo widzi pan, ja jestem tak zwany samozatrudniony. Ponieważ ja współpracuję z wieloma mediami, to nie jestem związany umową z żadnym etatem, z żadnym z nich i jestem sam przedsiębiorcą. Jest to w moim wypadku dość komiczne, bo ja się znam na tym jak na bułgarskim balecie mniej więcej, ale dobrze.
Ale to polecam, jest inny produkt, nazywa się indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, oferuje atrakcyjne zwolnienia podatkowe.
Jakie strasznie skomplikowane rzeczy pan mówi. Dobrze, ale to moje prywatne porady, to moje problemy, zostawmy to na razie. Są ważniejsze sprawy, o które chcę pana spytać. Wie pan, dobrze, pandemia jak się kiedyś skończy, pan mówi o maju, że kiedy się zaszczepią seniorzy, wtedy otworzymy no, więcej firm i tak a propos, liczy pan na to, że wakacje będą normalne?
No patrząc na tempo szczepień, do końca tego tygodnia pewnie osiągniemy 1 000 000, ponad 100 tysięcy dziennie. Ministerstwo Zdrowia zakłada, że będzie to do końca pierwszego kwartału prawie 5 milionów osób, które przyjmie pierwszą bądź drugą dawkę, więc ten maj, jeżeli chodzi o zaszczepienie seniorów i tych osób w podwyższonym ryzyku, wydaje się realny. A to jest najważniejsze, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby zabezpieczyć tą część społeczeństwa, która...
Ja zadaję zupełnie inne pytanie, czy wakacje będą normalne, a pan mi mówi, że zabezpieczenie.
Więc jeżeli tak będzie, bo to oczywiście, wie pan, no, jesteśmy atakowani codziennie nowymi informacjami, tu szczep wirusa z RPA, tutaj z Wielkiej Brytanii, czy szczepionka działa, czy nie działa, prawda? Więc przy tych założeniach, że to zadziała, możemy liczyć na to, że rzeczywiście w perspektywie wakacji no, życie społeczne, gospodarcze będzie wracało do normalności.
Zobaczymy, czy można panu wierzyć. No dobrze, a co po pandemii? Ja wiem, że to jest takie gdybanie teraz, ale...
ile mamy czasu?
Kwadrans. Nie, ekonomiści, wie pan, doskonale tłumaczą, trochę tak jak historycy, przyczyny tego, co się stało. Natomiast trudniej im przewidzieć przyszłość. I ja to nawet rozumiem, że nie jest to takie łatwe, bo gdyby tak było, to byśmy uniknęli wszystkich kataklizmów. Ale czy pan spodziewa się, że po pandemii wybuchnie, no nie wiem, jakiś wielki, czego jest boom gospodarczy, czy raczej wręcz przeciwnie, kryzys potężny, z którego nie będziemy w stanie się podnieść?
No ja staram się być optymistą, co nie znaczy, że no nie staram się również twardo chodzić po ziemi, więc jeżeli rzeczywiście pandemia się wycofa, te szczepienia zadziałają, to jest taki efekt, który się nazywa odłożona konsumpcja. To jest to, że no w czasie pandemii no trochę więcej pieniędzy zostaje w portfelach. Nie wydajemy ich na różne usługi. I można liczyć na coś takiego, że rzeczywiście nawet na takiej fali optymizmu będziemy mieli boom gospodarczy w 2022-2023 roku. Na to się jeszcze nakładają tutaj fundusz odbudowy, środki unijne, prawda? Więc ja widzę taką perspektywę, że wyjdziemy z tego kryzysu obronną ręką.
Czeka nas rozkwit jak po II wojnie światowej z planem Marszala. No nie w Polsce rzecz jasna. Ale...
Coś podobnego mam na myśli, że właśnie jeżeli rzeczywiście pandemia się wycofa, myślę, że taki efekt w społeczeństwie, takiej trochę euforii, oddechu będzie i na fali takiego optymizmu oczywiście ludzie chętnie wydają też pieniądze, to nakręca gospodarkę, więc liczę, że taki efekt może się wydarzyć, natomiast no, miejmy świadomość, że tych ryzyk na horyzoncie cały czas jest całkiem niestety sporo.
Dobrze, to zobaczymy, proszę państwa, jak będzie. Ja mam jeszcze wiele pytań tak naprawdę, ale to są już pytania dość takie, powiedziałbym, niszowe. Tak naprawdę najwięcej pytań to jest pytań od przedsiębiorców. Oni są niezadowoleni z odpowiedzi, ale to jest dość oczywiste, bo oni tak naprawdę nie potrzebują odpowiedzi, tylko potrzebują po pierwsze pieniędzy, a po drugie jakiejś perspektywy. A tej drugiej, czyli perspektywy też nie bardzo można im dać, no bo maj może ewentualnie kiedyś, to jest taka słaba perspektywa, na jej podstawie raczej trudno planować przyszłość. Zgodzi się pan?
Tak, natomiast no rząd zapowiedział, że być może w lutym pewne restrykcje będą jednak luzowane. Trzeba tu działać ostrożnie, bo jak widzimy na Niemcy, Wielką Brytanię, premier Johnson właśnie przeprasza Brytyjczyków za ponad 100 tysięcy zgonów z powodu COVID. No ta sytuacja jest cały czas bardzo trudna, więc trzeba tu podchodzić ostrożnie. No ja mogę zadeklarować, że my jesteśmy gotowi działać, docierać z tą pomocą. Zapraszam do banków, do Polskiego Funduszu Rozwoju o występowanie.
A proszę nam jeszcze powiedzieć, przepraszam, skąd PFR ma pieniądze? Proszę nam to wytłumaczyć łaskawie. No bo wie pan, bo to jest trochę tak, no, że pan wszyscy przychodzą po subwencję, rozumiem, jest taki skarbiec bez dna.
A to jest właśnie dobre pytanie, trochę nawiązujące do tej umowy społecznej, prawda, o której ja to tak nazywam, że przestrzegacie restrykcji, ale możecie liczyć na pomoc. Ta pomoc tak naprawdę jest na koszt nas wszystkich, podatników, bo my zaciągamy w tym celu dług właśnie po to, żeby chronić tą część społeczeństwa przed ryzykiem pandemii. Więc my pozyskujemy te środki poprzez emisję obligacji. To wiąże się z niemałym kosztem, dlatego naprawdę uważam, że nie jest dobrze, jeżeli oglądamy takie obrazki, że w weekend na jednej z warszawskich dyskotek bawi się kilkaset osób.
No to są super spredersi. Oni później idą składać życzenia babci z okazji Dnia Babci, spóźnione życzenia.
Prosto. No tak, ale pół kilometra obok jest szpital, gdzie są naprawdę bardzo straszne sytuacje, trudne, prawda? Ludzie umierają. Tak jak powiedzieliśmy, koszt też wsparcia dla gospodarki jest olbrzymi, więc musimy naprawdę zachowywać się odpowiedzialnie, w sposób zdyscyplinowany. Wytrwały, tak jak nawiązałem do tego trochę K2, ale trochę w tym jest, prawda, prawdy. Ta pandemia, wszyscy mamy jej dosyć, ale jest światło w tunelu. Być może są to ostatnie miesiące, gdzie naprawdę musimy mierzyć się z bardzo trudnymi restrykcjami, a później będziemy wracali do normalności.
Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, był naszym gościem. Ja nie wiem, czy to było przesadnie optymistyczne na koniec, ale choć trochę. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Kłaniamy się nisko. Do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.